Dobry wieczór. Właśnie minęła 19. To najlepszy moment, aby powitać wszystkich licznie zgromadzonych przed radioodbiornikami słuchaczy w kolejnym odcinku audycji Konkretne rozmowy o książkach. Trudno w to uwierzyć, ale gościmy na falach Radia Praga już rok. Zatem witam wszystkich jeszcze raz gorąco w nowym odcinku oraz nowym roku. Mam nadzieję, że w ferworze realizowania wszystkich noworocznych postanowień znajdziecie czas na chwilę wieczornego relaksu przed radioodbiornikami. Ja nazywam się Michał Barton i wraz z moim dzisiejszym gościem chciałbym poruszyć temat, który w naszym kraju, odnoszę wrażenie, popadł w niepamięć. Mam na myśli wydarzenia, które przez historyków nazywane są rewolucją 1905 roku. Czy wydarzenia te były spontanicznym zrywem społecznym i narodowym skierowanym przeciwko absolutyzmowi carskiemu, a może było to kolejne polskie powstanie dążące do odzyskania niepodległości? Przyczynkiem do dzisiejszej rozmowy jest książka mojego gościa, redaktora Wojciecha Lady, zatytułowana Polscy terroryści. Rewolucja 1905 roku była nie tylko wydarzeniem historycznym, ale także symbolem walki o wolność i sprawiedliwość. Książka Wojciecha Lady oferuje głębokie spojrzenie na te wydarzenia, ich przyczyny i skutki, co czyni ją niezastąpionym źródłem wiedzy na ten temat. Okraszona jest licznymi cytatami z pamiętników bohaterów ówczesnych wydarzeń, co jeszcze bardziej pozwala wejść czytelnikowi w klimat tamtych czasów oraz poznać motywacje osób biorących w niej udział. Jako aperitif proponuję Państwu list generała gubernatora Warszawy Georgija Skałona do ministra spraw zagranicznych Piotra Stołypina. Szanowny panie Arkadiewiczu, doświadczenia ostatnich kilku lat przekonują mnie o tym, że coraz częstsze w ostatnim czasie wykonywanie wyroków śmierci Warszawskiego Wojennego Sądu Okręgowego wywołało ze strony organizacji rewolucyjnych silne dążenie do mszczenia każdego straconego przy pomocy zabójstw policjantów i żandarmów. Za każdym razem, jak tylko w mieście znany staje się fakt wykonania wyroku śmierci, zaraz zaczynają się zamachy na życie przeważnie stójkowych i rewirowych. Ostatnim razem, po powieszeniu Papaja, zabójcy komisarza, ofiarami podobnej krwawej zemsty padło w Warszawie w ciągu 4 dni 17 osób. Terror wykonywany już drugi rok przez oddziały bojowe komitetów rewolucyjnych osiągnął teraz największy stopień natężenia, co w sposób najzgubniejszy odbija się w składzie personalnym policji, której szeregi szybko rzedną i prawie nie ma uzupełnień. W ostatnim czasie w samej tylko warszawskiej policji brakuje 16 oficerów, 40 rewirowych i ponad 450 stójkowych, co stanowi 40% ogólnego etatu. Pragnących zająć opróżnione miejsca prawie nie ma. Miesiąc później na jadącego powozem warszawską ulicą Natolińską Skałona z okien spada kilka bomb, które tylko przypadkiem nie wyrządzają mu większej krzywdy. Nie przedłużajmy. Zaczynajmy.
Historia gra ważną rolę w pańskiej twórczości. Czy czuje się pan pisarzem historycznym?
Chyba z konieczności tak. To znaczy, w zasadzie jestem historykiem z wykształcenia i podejmowałem i w artykułach, i w książkach tematy historyczne jednak zdecydowanie. Więc tak, myślę, że to jest pisarstwo historyczne, chociaż absolutnie nie uważam się za pisarza historyka. Jestem raczej popularyzatorem historii. Brat się ze mnie śmieje, to jest historia pop. Mnie to nie krępuje absolutnie, ja cenię sobie popkulturę. Więc tak, to może być też lżejsze, reporterskie spojrzenie na historię.
Ale może tego właśnie potrzebujemy, my w sensie społeczeństwo, żeby nie pisać stricte historycznych książek, ale może pójść właśnie w historię pop. Wtedy będzie szerszy krąg odbiorców.
Ale mamy świetne tradycje. Paweł Jasienica, no to jest klasyka już znana wielu pokoleniom po prostu już. To się też dzieje. Od, myślę, że 10 lat mniej więcej pojawiła się grupa autorów, jak Kamil Janicki, Michał Wójcik, że wymienię kolegów, przepraszam, bo jest ich oczywiście znacznie więcej. Ja się jakby czuję trochę w tym gronie, choć nie tworzymy żadnego środowiska. I my właśnie staramy się podawać historię, fakty znane, fakty, które są w podręcznikach oczywiście i każdy student je zna, historii. Natomiast staramy się podawać to w formie właśnie lekkiej, reporterskiej, przystępnej historii od strony ludzkiej, niekoniecznie od strony czystych faktów, czystych dat. Inna rzecz, że myślę, że nas na studiach uczono już nie takiego sztywnego niemieckiego czy polskiego, bo to się pokrywa, opowiadania historii na zasadzie wykładu, tylko raczej tej francuskiej szkoły analistów, która łączyła socjologię, antropologię, religioznawstwo z historią, ekonomię oczywiście jeszcze, i jakby z tego się układała taka całościowa, kompleksowa opowieść o dziejach, a nie stricte historyczny, naukowy wykład. I ja myślę, że to pisanie, które uprawiam, jest rzeczywiście pop kontynuacją tego, czego się nauczyłem.
Może to też jest tak, że my jako społeczeństwo jesteśmy przyzwyczajeni do odbierania historii na kolanach i przedstawienie jej w jakikolwiek inny sposób niż z namaszczeniem może się wiązać z ostracyzmem, czy też ogólnym oburzeniem.
Tak, przekonałem się o tym, miałem proces za jedną z moich książek, chociaż nie wiem, czy chodziło tu o formę, czy o tematykę, bo chodziło o książkę Bandyci z Armii Krajowej. Natomiast tak, jest rzeczywiście takie klękanie przy historii, modlenie się do niej. Moim zdaniem jest to postawa niewłaściwa, bo to jest nie tyle historia, co uleganie pewnej propagandzie, pewnemu narzuconemu modelowi historii, modelowi, który mówi, że od tego do tego roku, w tym i tym wydarzeniu byli sami bohaterowie. Ktoś, kto uczestniczył w bitwie, taki jest wyłącznie właśnie herosem. Nie, tu trzeba spojrzeć na historię od strony ludzkiej. Nie było samych herosów, nie było samych pomników. Historię tworzą ludzie, nie pomniki.
No właśnie. I dzięki temu mamy w historii naszego kraju bardzo wiele białych plam. Kompletnie zapomnianych. No może nie kompletnie i nie zapomnianych, ale na pewno zmarginalizowanych spraw, które wypadły ze świadomości przeciętnego człowieka, a może nawet historyków. I stąd moje kolejne pytanie. Czy w pańskiej ocenie wydarzenia zwane w historii rewolucją 1905-1907 są znane przeciętnemu Polakowi?
Ja mam wrażenie, że one były bardzo, bardzo, bardzo znane i bardzo, bardzo, bardzo lansowane w dwudziestoleciu międzywojennym. One gdzieś przepłynęły za czasów komuny, czyli mieliśmy kilkadziesiąt lat zapominania o nich. I to z dwóch stron. Władze komunistyczne owszem uczyły o tej rewolucji i wszyscy musieliśmy gdzieś tam liznąć, powiedzmy tego. Natomiast był to temat, który niknął przy kolejnych rewolucjach rosyjskich, chociażby październikowej, lutowej, październikowej. Ta 905 była traktowana jako jakieś takie korzenie tych rewolucji, ale mniej istotne, jakoś tak. Natomiast z kolei opozycja nie chciała o tym pamiętać, no bo mimo haseł niepodległościowych, które padały już wtedy w tej rewolucji, w Polsce przynajmniej, no i jednak była to rewolucja, jednak było to coś socjalistycznego, coś lewicowego, coś czego nie warto było lansować. Więc i rzeczywiście myślę, że okres mniej więcej, dajmy na to, od, czy ja wiem, powstania styczniowego i represji związanych nim, do mniej więcej odzyskania niepodległości w 18 roku, czyli mamy te kilkadziesiąt lat, to jest tak naprawdę jedna wielka biała plama. My pamiętamy, że tam był jakiś pozytywizm, że jakieś siłaczki jeździły gdzieś tam w teren i uczyły dzieci chłopskie, natomiast co się działo politycznie, o tym nie pamiętamy.
Może popularyzowanie tej rewolucji w dwudziestoleciu międzywojennym wynikało z tego, że nasz wódz naczelny był bardzo zaangażowany w te wydarzenia.
No nie bardzo zaangażowany, tylko był jakby głową tej rewolucji ze strony polskiej. Tak, to oczywiście on był szefem PPS, organizacji bojowej i to on przeprowadzał tę rewolucję.
A liźnięcie tematu w komunizmie wynikało pewnie z tego, że za te całe zamieszanie byli odpowiedzialni socjaliści, a nie komuniści. Komunistów jeszcze wtedy za bardzo nie było. A co pana zainspirowało do napisania książki Polscy terroryści?
Inspiracja będzie dość nieoczywista, bo to jest taka historia troszeczkę, jakby ktoś marzył o tym, żeby zostać pisarzem, to by była opowieść jak z bajki. Bo sytuacja była taka, że ja pracowałem wtedy, byłem dziennikarzem, po prostu pracowałem w Rzeczpospolitej, zajmowałem się kulturą głównie, historią w trochę mniejszym stopniu. I siedzieliśmy po prostu z kolegą z redakcji na jakimś piwie przy Nowym tym Świecie, narzekaliśmy, jak to źle w mediach jest. I kolega mówi, ty to lada, wiesz, pomiędzy książki pisać. Ha, 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 jasne, ciekawe o czym i dla kogo, nie? Ha, ha, ha. I tak mi przyszło do głowy, że niedawno czytałem o tym, jak prezydent przyszły, Ignacy Mościcki, konstruował bomby, żeby zrobić jakiś zamach. Nie wiedziałem o tym za dużo, ale tak stwierdziłem, to jest może pomysł na rozwinięcie tematu. Ale nie rozpisałem żadnego konspektu, nie myślałem o książce, jakby odłożyłem temat na bok. I dosłownie 2, 3, 4 dni później odebrałem telefon. I tak, dzień dobry, mówi Kamil Janicki z wydawnictwa Znak. Czy moglibyśmy się spotkać? Mówię, tak, oczywiście, oczywiście. Spotkaliśmy się z Kamilem i Kamil pyta, czy miał pan dla nas jakiś pomysł na książkę? Ja mówię, tak, polscy terroryści. Kamil rozkminił chwilę, przetrawił temat. Tak, dobra, to proponujemy tyle, a tyle, ile pan potrzebuje czasu. Więc co było inspiracją? Inspiracją był Kamil Janicki, piwo przy Nowym Świecie i mój kolega z redakcji, a także przyszły prezydent, wówczas student, 20-letni Ignacy Mościcki, który wymyślił sobie zbudować bombę.
Historia nie bywała, to prawda. Ale potem w terrorystyczną robotę było zaangażowanych jeszcze wielu znanych polityków. No, pół dwudziestolecia międzywojennego. Ale do tego jeszcze dojdziemy. A skąd pomysł na taki skądinąd prowokacyjny tytuł? Przecież terroryści są na Bliskim Wschodzie.
Tytuł trochę ewoluował, chociaż zawsze był tam terror i zawsze Polska. Pierwsza wersja to była terror po polsku. Skąd tytuł? No właśnie, ponieważ to był terror. To trzeba jasno powiedzieć, że działalność, którą uprawiali polscy bojowcy, nazwijmy ją tymczasem, ich tymczasem w taki sposób, była terrorem. Trzeba pamiętać, że terror posiada 200 definicji, czyli nie posiada żadnej definicji. Natomiast zasadniczo, co łączy je wszystkie? W terrorze chodzi o to, żeby wzbudzić strach, czyli jest to jakby ogół działań mających wzbudzić strach w przeciwniku politycznym, w tym przypadku caracie. W przypadku bojowników islamskich był to Zachód, był to chrześcijaństwo i tak dalej, kultura Zachodu. Oczywiście były inne środki, inne możliwości techniczne, ale tak, polscy bojowcy robili dokładnie tak naprawdę to samo, co islamscy bojownicy współcześnie, tylko przy swoich możliwościach technologicznych, przy tym zostańmy. Natomiast cel był identyczny, więc wydaje mi się, że warto było to nazwać po imieniu. Zresztą nie byłem pierwszy, to nazywano, to już wówczas nazywano terrorem. Piłsudski miał jakąś taką wypowiedź, że zdawaliśmy sobie sprawę, że nasze działania nie obalą caratu, że nie zmienimy sytuacji, ale terror był jedynym systemem walki, który dało się wówczas pomyśleć. Czyli to słowo terror było już wówczas przez Piłsudskiego, przez owych bojowców używane. Ja tylko odniosłem to do współczesnych czasów, i z czego jestem, przyznam, najbardziej zadowolony i świadczy to o pewnym przyjęciu tej książki, że rzeczywiście od momentu jej wydania w 2014 roku używa się powszechnie słowa terroryzm na działania polskich bojowców z początku XX wieku. Ukazały się książki Polscy terroryści i zamachowcy, ukazał się udawany wywiad z Piłsudskim, czyli terrorysta. To jakby wyszło do obiegu.
Jak moglibyśmy ocenić rewolucję 1905 roku na tle powstań narodowych, organizujących nasze wyobrażenie o czasach zaborów?
Wyszła nawet taka książka w latach, nie pamiętam, 70. czy 80., Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja odnośnie wydarzeń 1905 roku. I to pytanie w zasadzie wciąż pozostaje otwarte, bo no nie ma jakby definicji powstania i rewolucji. Rewolucja w powszechnym rozumieniu kojarzy się jako wydarzenie bardziej społeczne, powstanie jako bardziej narodowe. Wydaje mi się, że wydarzenia 1905-1907 roku spełniają oba te kryteria. Bojownicy wysuwali hasła i społeczne, socjalistyczne, i narodowe. Trzeba pamiętać, że tę rewolucję w Polsce przeprowadzała Polska Partia Socjalistyczna, która łączyła te oba hasła. Oni walczyli o niepodległość Polski i o socjalizm, czyli o niepodległą, socjalistyczną Polskę, ale nie należy tego rozumieć w sposób komunistyczny oczywiście. Więc ja bym uznał, że było to i czwarte powstanie, i pierwsza rewolucja.
Czy pokusiłby się pan o taką tezę? Rewolucja 1905 roku była tak naprawdę kolejnym polskim powstaniem z tą różnicą, że wystąpienia 1905 roku były głównie wystąpieniami robotników. W tym okresie mamy do czynienia z ogromną, niespotykaną dotąd aktywizacją polskiego społeczeństwa.
Dobra, nie myślałem o tym, jak pan zadawał to pytanie, to przyszło mi do głowy, że w gruncie rzeczy rewolucja 1905 roku było to pierwsze i jedyne polskie powstanie narodowe. To znaczy obejmujące naprawdę naród, a nie tak naprawdę wyłącznie szlachtę. Bo wszystkie wcześniejsze powstania, być może z wyjątkiem insurekcji kościuszkowskiej, gdzie tych chłopów usiłowano wciągnąć w pewnym zakresie przynajmniej do walk, z mniejszym lub większym skutkiem, były powstaniami szlacheckimi. Szlachta był to procent społeczeństwa. Tak jak pan powiedział, koniec XIX wieku, początek XX wieku to jest kształtowanie się po raz pierwszy klasy robotniczej. Wcześniej czegoś takiego nie było. To jest okres wielkiego uprzemysłowienia. To jest okres wielkich emigracji ludności chłopskiej do miast. W tym okresie powstaje Łódź, która z praktycznie wioski staje się metropolią robotniczą. Mówimy o setkach tysięcy nowych obywateli. Nowych obywateli, którzy nie ujmują żadne prawa. No a są to jednak Polacy. Wtedy być może ich tak nie postrzegała arystokracja, ale z dzisiejszego punktu widzenia są po prostu tacy sami Polacy jak my. Te wydarzenia były, uznaję je w tym momencie za pierwsze polskie powstanie narodowe. Narodowe, czyli obejmujące z grubsza biorąc cały naród, bo i szlachta również w nim walczyła.
Głównym katalizatorem była krwawa niedziela 9 stycznia 1905 roku w Petersburgu. 140 tysięcy, a inne źródła podają, że 200 tysięcy pokojowo nastawionych robotników prowadzonych przez prawosławnego duchownego Giorgia Gapona idzie pod pałac zimowy prosić cara o polepszenie losu robotników. W rezultacie pada około 1000 rannych i zabitych. I wieść o tym dociera do Polski i co?
I tak, jest reakcja, tylko trzeba pamiętać, że te wydarzenia, o których pan mówi, absurdalna tragedia, to była iskra. To była iskra, bo to wszystko narastało. To co najmniej od ostatniej dekady XIX wieku to robotnicze wrzenie narastało, bo tak jak wspomniałem, mamy nową, nieistniejącą wcześniej rzeszę ludzi pozbawionych całkowicie praw. No i w którymś momencie oni zaczynają o te prawa walczyć. Pojawiają się aktywne jednostki, które jakby zaczynają początkowo pokojowo kolportować ulotki, drukować gazetki, jakby uświadamiać robotników. W 1905 roku, kiedy dochodzi do masakry w Petersburgu, tak naprawdę mamy już no, co najmniej 10 lat tego narastania coraz większej świadomości robotniczej. Istniały już partie robotnicze, więc jakby wydarzenia petersburskie były impulsem do czegoś, co się rozwijało, nawarstwiało i pewnie i tak by wybuchło. Dlatego w tym momencie wybuchła ta rewolucja, ponieważ chwilę wcześniej wybuchła wojna rosyjsko-japońska. Rosja wydawała się imperium, wydawała się czymś nienaruszalnym, trwałym, wiecznym. Tymczasem wojna z niewielką terytorialnie Japonią, tylko lepszą technologicznie, bardziej zaawansowaną, no była jakby pasmem klęsk rosyjskich. To była wielka kompromitacja caratu, co natychmiast odbiło się szerokim echem wszędzie. I robotnicy uznali, że jest to dobry moment, żeby podjąć walkę zbrojną, tym bardziej, że siły zbrojne Rosjan były zaangażowane na Dalekim Wschodzie, więc siłą rzeczy w Europie było ich trochę mniej. Więc ja bym powiedział, że impulsem bezpośrednim rzeczywiście był Petersburg i Krwawa Niedziela, natomiast to nie był początek, to już trwało.
W Polsce w tym czasie było około 240 tysięcy rosyjskich żołnierzy. To w porównaniu z liczebnością bojowców, których stan ocenia się na 8 tysięcy, to była ogromna przepaść.
I mam odpowiedź, dlaczego podjęto się działań terrorystycznych. To była desperacja oczywiście, a nie regularnej walki powstańczej. To nie miało absolutnie żadnego sensu, więc ponieważ proszę zrozumieć tą narastającą bezsilność, agresję, przecież te wystąpienia robotnicze, strajki są pacyfikowane brutalnie, ci kozacy wjeżdżają z szablami, strzela się do nich z salwami i z karabinów. To był odwet, zemsta. I mszczono się w dowolny sposób, choćby i w taki. Nikt nie był w stanie podjąć regularnej walki, zorganizować regularnego wojska przy takich proporcjach sił, natomiast owszem, działania terrorystyczne były możliwe i podjęte.
Mówiąc o poprzednim powstaniu, czyli styczniowym, można się pokusić o stwierdzenie, że było to wystąpienie dość regularne.
No i skończyło się jak. Ale już też nie, proszę zwrócić uwagę, że to listopadowe stało się było wojną. Tu walczyły armie. Styczniowe było taką wojną podjazdową, trochę też terrorem na ówczesne możliwości, czyli wtedy nie mieli materiałów wybuchowych, tylko szable. Gdyby w 64 roku mieli dynamit, karabiny maszynowe, to pewnie też byłoby coś takiego. Zresztą w powstaniu styczniowym istniała organizacja sztyletników, że byli de facto terrorystami 64 roku. Oni dokonywali zamachów, no tylko robili to jakby sztyletem, a nie bombą.
Niemniej oddziały powstańcze operowały w polu. Największe bitwy, Węgrów, Siemiatycze czy Małogoszcz. No ale właśnie, czy bitwy? Bitwa też ma swoją definicję. Ale z drugiej strony pod Siemiatyczami powstańcy mieli 3,5 tysiąca ludzi.
Tak, i jest ciekawa prawidłowość, że te największe potyczki, trzymajmy się już, były tak naprawdę napadami na transporty pieniędzy.
Dokładnie.
Czy można powiedzieć, że rewolucja 1905 roku była początkiem nowożytnej polityki? Bo do gry wchodzi nowy gracz, klasa robotnicza.
Tak, to szerokie pytanie. I teraz tak, muszę odpowiedzieć pytaniem. Czy chodzi panu o Polskę, czy o Europę?
O Polskę i Europę. Zacznijmy od Polski.
Myślę, że... Może od Europy właśnie, przepraszam. No. Właśnie trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że w Europie niekoniecznie, a przynajmniej nie w Rosji, bo ten okres tych kilkunastu, w sumie niewiele ponad dekady, dzielących 1905 od 1917 roku, w zasadzie wiele się nie zmieniło w Rosji i tak naprawdę w Rosji się wiele w ogóle nie zmieniło. Oprócz tego, że nastała komuna, bo no carat, ale to jakby jest jedna droga. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, trzeba pamiętać też, że wydarzenia rewolucyjne były nie tylko w Polsce, ale też w Estonii, na Ukrainie, na Kaukazie nawet. W tych krajach poniekąd tak, bo ja zwróciłem uwagę na taką rzecz, którą się w sumie rzadko podkreśla, że rewolucja 1905 roku to na przykład był pierwszy moment pełnego równouprawnienia płci bojowców. Kobiety walczyły absolutnie na równi z mężczyznami. Piłsudski nie był entuzjastą bezpośredniej walki kobiet, ale one walczyły. Walczyła nawet jego małżonka przyszła. Więc w pewnym sensie tak. Jeśli trzymamy się kwestii kobiecych i równouprawnienia i spraw socjalnych. Owszem tak, prawa kobiet Polska przyznała, o ile pamiętam, 10 dni po odzyskaniu niepodległości już, co stawia nas jako państwo pod tym względem bardziej nowoczesne niż Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Hiszpania i wiele innych zachodnich, liberalnych demokracji.
Francja, Wielka Brytania.
Tak jest. A Szwajcaria w ogóle w 70. W pewnym sensie tak. Trudno nazwać Polskę dwudziestolecia krajem socjalnym, bo choćby chciała, nie zdążyła, a tendencje były jednak różne, ale mimo wszystko Polska odzyskała niepodległość jako kraj przynajmniej teoretycznie, pod względem prawnym, nowoczesne. Zgodzę się, że tak, zdobycze z rewolucji 1905 roku wpłynęły na przyszłą politykę Polski, jakby już nie byliśmy w stanie cofnąć się do czasu feudalizmu. Arystokracja została pozbawiona w dwudziestoleciu tytułów. Wchodziliśmy w niepodległość jako kraj demokratyczny.
Wchodziliśmy w nią w taki sposób i z takimi poglądami, hasłami, ponieważ niepodległość w gruncie rzeczy odzyskiwały osoby, które były bardzo zaangażowane w rewolucję i poniosły swoje ideały dalej.
Tak, to jest ciąg ludzi. To proszę pamiętać, że tak naprawdę jeśli ktoś się zachwyca dwudziestoleciem, to musi się zachwycić rewolucją 1905 roku, bo ludzie, którzy rządzili w Polsce w dwudziestoleciu, to byli przywódcy rewolucyjni. Mówimy o Józefie Piłsudskim i jego małżonce. Mówimy o Walerym Sławku, który był premierem i w ogóle najbliższą prawą ręką Piłsudskiej. Mówimy o Aleksandrze Prystorze, mówimy o Ignacym Mościckim. No, wymieniać można w nieskończoność. Również ci pomniejsi bojowcy, którzy może nie są znani, chociaż mają dzisiaj swoje ulice w Warszawie, ci pomniejsi bojowcy, oni później byli w POW, walczyli w Legionach, to jest jakby jedna droga. To byli potem szefowie policji, ministrowie, ważni urzędnicy. Tak, rewolucjoniści 1905 roku tworzyli całą kadrę zarządzającą Polską w dwudziestoleciu międzywojennym, oprócz narodowców.
No tak, Józef Piłsudski ciągnął swoich towarzyszy za sobą.
Tak. I to była klasyczna właśnie droga, że właśnie od rewolucji, od bojowca, od terrorysty, bojowca, przez POW, przez Legiony, do jakby dwudziestolecia.
No i jak w 1935 roku zmarł Piłsudski, to wszystko się skończyło.
Ale ja powiem więcej. Nie kończy się wcale na dwudziestoleciu, bo znalazłem co najmniej kilka lub kilkanaście osób, a pewnie jest ich więcej, mówię o Warszawie głównie, kilkanaście osób brało udział w powstaniu warszawskim i w konspiracji akowskiej. Oczywiście jako starsi już ludzie, ale na przykład była taka postać Aleksander Lutzebirk. On miał pseudonim Dynamit Piroksylinowicz. Byłby twórca bomb dla bojówki. On był chemikiem i tak. I w jego mieszkaniu w czasie okupacji, czy powstania, tego nie jestem pewny, mieścił się właśnie jakiś tam skład amunicji, czy przechowywano radiostację. Oni jakby doszli do tej drugiej niepodległości, nawet czyli do końca II wojny światowej, walcząc.
No, jak ktoś jest rewolucjonistą za młodu, to mu to zostaje.
Zostaje, tak.
Skoro więc rewolucja 1905 roku to wydarzenie kluczowe dla zrozumienia całej polskiej historii XX wieku, to co takiego się stało, że pamięć o niej została zupełnie zatarta, a to wydarzenie niemal zupełnie nie funkcjonuje we współczesnej świadomości?
Na szczęście chyba trochę bardziej. Pochwalę się, że dzięki również mojej książce, ale nie tylko. Faktycznie wciąż jest to kwestia dość niszowa, ale usiłują od 10 co najmniej lat przywrócić pamięć o niej środowiska takie socjalistyczne, młodosocjalistyczne, na przykład krytyka polityczna i zorganizowani wokół niej ludzie. Nie należy tego lekceważyć, bo 10 lat temu byli to młodzi ludzie, dzisiaj są to czasem doktorzy, profesorowie nawet. Więc to jakby idzie w świat. Z tego, co obserwuję prasę historyczną, to jednak są wspomnienia różnych akcji terrorystycznych pod Bezdanami i tak dalej. To się rocznicowo pojawia, więc ja myślę, że to jest, że przypomnienie o tym i pamięć będzie kwestią czasu, chociaż sądzę, że tak do końca ta pamięć nie wróci, czyli przyjmiemy do wiadomości, przypomnimy sobie, że coś takiego było, natomiast było to zbyt odległe, zbyt dużo się wydarzyło od tego momentu, żeby to było dla nas wydarzenie ważne. Tak jak powstanie listopadowe nie jest dla nas czymś ważnym. Ono było, wiemy o tym, szanujemy, cenimy, ale to nie jest ważne. Nie czujemy emocji takich, jakie czujemy wobec powstania warszawskiego. Myślę, że trochę rewolucja 5 roku straciła swoją okazję, przepadła. Pamiętajmy o niej, ale to było dawno.
Panie redaktorze, czy bez rewolucji 1905 roku obraz polskiej historii jest niepełny?
Iście, oczywiście z tych powodów, o których mówiliśmy. Pierwsze wystąpienie zbrojne Polaków od 64 roku. Może to jest dość istotne dzisiaj w czasach bardzo radykalnego podziału na lewicę, prawicę. No wtedy nastąpiło zupełne odwrócenie sytuacji, czyli to socjaliści walczyli o niepodległość Polski, podczas gdy narodowcy byli absolutnie ugodowcami, dziś może nazwalibyśmy ich kolaborantami. Wówczas dążeniem endecji Romana Dmowskiego było to, żeby zasiąść w dumie i żeby Polska uzyskała jakąś tam autonomię. On nie chciał walczyć o niepodległość, absolutnie, więc dobrze o tym pamiętać. Niepodległość chciał i walczył Piłsudski. Może warto tu wspomnieć, że o takim nieprzyjemnym paradoksie zapomnianym w momencie rewolucji 1905 roku doszło do walk bratobójczych w Łodzi. Po prostu narodowcy zorganizowani w za pieniądze rosyjskie zaczęli strzelać do polskich bojowców walczących o niepodległość Polski. Mieliśmy takie przykre epizody. Na szczęście, i tu muszę pochwalić, oni się dogadali. Postrzelali parę dni i potem się po prostu ogarnęli, dogadali.
No tak, ale nie broniąc Dmowskiego, może jego postawa wynikała z tego, że patrząc na naszą historię, na te wszystkie nieudane powstania, na wszystkie represje, na wszystkie wywózki i tak dalej, Może on stwierdził, że nie potrzebujemy kolejnego zrywu, który zakończy się masakrą.
Nie przepadam za Dmowskim, ale oczywiście, że tak, bo to jest pytanie, które chyba już na zawsze pozostanie otwarte. Czy naprawdę warto było robić te powstania? Czy może warto iść drogą pozytywizmu i właśnie od dołu wychować Polaków w kulturze polskiej? W ten sposób polskość też przetrwa. Pytanie pozostaje otwarte. Wiadomo, że cieszy nas widzieć, jak widzimy, hurra, bić Rosjanina i jest to miła opcja, to samo z rewolucją, ale jednocześnie w tej brutalności wojnie jest zawsze zło, prawda? Więc ja nie krytykuję Romana Dmowskiego, choć nie przepadam. Pozostawmy to pytanie otwarte.
Odejdę trochę od głównego nurtu naszej rozmowy, ale postać Wielopolskiego, która była odżegnywana od czci i wiary, ale jak się wgłębić w jego poglądy, to nagle się okazuje, że on jednak chciał niezależność i kulturę Polski zachować.
Polska była w sytuacji beznadziejnej. Europa była w sytuacji beznadziejnej. Przecież skąd Wiosna Ludów, skąd te wszystkie ruchy młodo-polskie, młodo-włoskie i tak dalej. Cała Europa była tak naprawdę zagarnięta przez kilka mocarstw, które były wielonarodowościowe. Najbardziej może Austro-Węgry, w zasadzie niezależny był tylko Zachód i Północ Europy. Wszyscy byliśmy w sytuacji beznadziejnej, no pojawiły się po prostu dwa nurty wyjścia z tego. Czy walczyć, co było jakby trochę archaizmem, bo jakby zawsze walczyliśmy, więc walczmy z szablą w ręku. Czy może być bardziej nowoczesnym i właśnie edukować, uczyć, drukować, publikować. Zaborcy trochę kopali sobie sami grób. Oni, zagarniając te wszystkie państwa, jednocześnie uczynili Polaków i inne narodowości obywatelami swoich państw, swoich mocarstw. Jakby wszyscy mieli możliwość podróżować, publikować za granicą. Stąd wielka emigracja i nasze największe dzieła narodowe powstawały gdzieś tam w Paryżu. Być może faktycznie lepszym pomysłem było tworzyć kulturę polską, uczyć jakby za granicą. Nie wiem, nie znam odpowiedzi, jakby pozostawiam państwu do uznania.
Na przykład Wielkopolska. Siedzieli sobie cicho przez całe zabory i nagle jak trzeba było zrobić powstanie, to je zrobili. Wygrali, wypędzili Niemców i już.
Ale z jaką niemiecką precyzją?
Bo to był taki zabór po prostu.
Kiedyś pisałem o tym. To była chyba jedyna wojna, powstanie w dziejach polskich, które było takie bardzo racjonalne i pozbawione takiej brutalności, zemsty. Oni po prostu chcieli o coś walczyć. Więc tak honorowo do siebie strzelali, tylko jakby to była seria pojedynków, które rzeczywiście Polacy ostatecznie wygrali, ale tu nikt się na nikim nie pścił. Nie było jakichś mordów masowych, nie było kradzieży. Bardzo czyste, bardzo eleganckie powstanie.
Bo to był zabór pruski, a w królestwie mieliśmy zabór rosyjski.
Tak, i tu mamy chaos, anarchię, tu mamy porządek, prawda?
No właśnie.
Czy w pańskiej ocenie rewolucja 1905 roku przygotowała społeczeństwo polskie do niepodległości? Czy można powiedzieć, że niepodległa Polska wiele zawdzięcza wydarzeniom z 1905 roku?
To są dwa pytania i na jedno odpowiem twierdząco, na drugie nie. Właśnie na pierwsze nie, a na drugie tak. Czy zawdzięcza, to już rozmawialiśmy, to jakby cała klasa rewolucjonistów, sorry, klasę polityczną dwudziestolecia, więc odpowiedź jest tak. Czy przygotowała społeczeństwo? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Rewolucja nigdy nie przygotowuje społeczeństwa na nic poza chaosem. To dopiero trzeba wypracować później. Polska odzyskująca niepodległość była państwem bandyckim, a państwem przestępczości totalnie rozwiązanym. Wszyscy posiadali broń, wszyscy potrafili strzelać. Przykro stwierdzić, ale ogromna część, nie wiem jaka, nikt tego nie wyczuł, część bojowców stała się bandytami po prostu. Więc nie. Myślę, że na to, żeby przygotować społeczeństwo do życia w demokratycznym państwie, potrzeba było kolejnych kilku dekad, których nie otrzymaliśmy z powodu wybuchu II wojny światowej.
Ale wróćmy do książki. Jakie główne tematy i motywy porusza pan w swojej książce?
Sensacyjne. Próbowałem oddać tak po reportersku atmosferę ulicy ówczesnej, wniknąć troszeczkę w psychikę nastoletniego, bo mówimy tu o ludziach bardzo młodych. Szefami bojówek byli nastolatkowie często. Pokazać trochę brutalność całego zjawiska, ale też pokazać, z czego wynikało. Że wynikało z pewnej bezsilności, że te brutalne działania bojowców, ten terror był rodzajem zemsty, był odpowiedzią na terror, który zadawało z kolei państwo rosyjskie. W moim przekonaniu historia jest historią głupoty. To, co rozmawialiśmy o krwawej niedzieli. Czy rewolucja 1905 roku w Rosji wybuchłaby rzeczywiście, gdyby nie brutalne stłumienie Petersburgu? Być może, a być może nie. Być może by się odwlekła. Czy w Polsce wybuchłby terror, gdyby nie to, że w demonstracje robotnicze wjeżdżali kozacy z szablami i strzelali do nich z karabinów? Nie. Więc gdyby ktoś się powstrzymał ze strony rosyjskiej i nie było tej brutalności, być może nie byłoby tak brutalnej odpowiedzi.
Jakie źródła i materiały wykorzystał pan przy pisaniu polskich terrorystów?
Nie było to trudne, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, Był to temat bardzo, bardzo lansowany w dwudziestoleciu. Powstawały filmy fabularne nawet, jak 10 spodniakach chociażby, o uwolnieniu rzeczywiście brawurowym 10 skazanych na śmierć bojowców z Pawiaka. Ukazywało się mnóstwo gazet, mnóstwo relacji. Tutaj po prostu raczej był nadmiar materiałów. Jeżeli ktoś chciałby się tematem zainteresować, to są w bibliotekach wszędzie egzemplarze robotnika z pola walki, gdzie są mnóstwo w sumie. Także materiałów nie brakowało. Tu nawet niekoniecznie to było, ja próbowałem jeździć po archiwach połódzkich i to nawet nie było konieczne, bo jakby wszystkie materiały są dostępne.
W robotniku nawet był taki dział, taka kolumna, która nazywała się Kronika Terroru.
To było niezwykłe, proszę zwrócić uwagę, że śmiejemy się, terror, ale oni się tym naprawdę chwalili. Właśnie w robotniku była taka, jak pan wspomniał, no nie wiem, rubryczka, powiedzmy jak mamy krzyżówkę dzisiaj, albo wiadomości z dnia, no pamiętaj, Kronika Terroru. I było w fabryce jakiejś tam w Częstochowie zabito majstra i 4 szpicli. W fabryce w Płocku zabito 2 majstrów i 15 szpicli. Chwalono się, informowano, to nie była tajemnica, to był powód do dumy.
I jeszcze dodam na marginesie, że robotnik był pismem podziemnym. Nie można go było kupić tak po prostu w kiosku.
Redagowanym w pewnym momencie przez Józefa Piłsudskiego i jego małżonkę.
Jakie są pana odczucia na temat postaci, które przedstawił pan na kartach swojej książki? Patrioci czy bandyci?
To jest pytanie, które jakby padało przy mojej drugiej książce Bandytach z Armii Krajowej. Powiedząc przy tej drugiej książce, ponownie odpowiedź, czyli w pewnych warunkach nikt nie jest ani bandytą, ani bohaterem przez cały czas. Bandytami lub bohaterami się bywa i dlatego to nie jest paradoksem, że obie natury się jakby łączą w jednym ciele. Józef Piłsudski mógł być bohaterem, drukując robotnika, organizując zamach, powiedzmy, na generał gubernatora. Ale czy był bohaterem, organizując napad na sklep monopolowy? Bo i takie akcje jakby prowadzili i bojowcy. I bohaterem, i bandytom. Tego się nie da wykluczyć. I taka jest odpowiedź, to się tyczy wszystkich tych ludzi. Nie ma żadnego paradoksu.
A czy napotkał pan jakieś wyzwania podczas pisania tej książki? Bo wiemy, że rozmawialiśmy o tym, że nie było problemu z dotarciem do materiałów, ale może jakieś inne kłopoty sprawiała ta książka?
Powstawanie absolutnie nie. To był wręcz nadmiar materiału. Miałem to szczęście, że tak jak rozmawialiśmy, że jakby przez ileś dekad prawie nikt o tym nie pisał, więc miałem temat niezagospodarowany, nie musiałem się obawiać, że dokonam jakiegoś plagiatu i nawet nie było problemu z odbiorem książki. Ja byłem bardzo zdziwiony, bo trochę się obawiałem reakcji prawicowych na przykład. Tymczasem okazuje się, i bardzo mnie to rozbawiło, że dostałem bardzo dobrą recenzję w Gazecie Polskiej, a na jakimś spotkaniu autorskim podszedł do mnie chłopak w Łodzi i pankowiec stary, i oznajmił, że bardzo dobrze jest przyjęta w środowiskach anarchistów. Połączyłem politykę z dwóch biegunów.
Czyli można powiedzieć, że rewolucja 1905 roku łączy Polaków poprzez pokolenia. A jakie główne organizacje działały w ówczesnym czasie?
Główną, największą była organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej. Czyli właśnie tak naprawdę to oni właśnie tworzyli tę prawie 8-tysięczną masę bojowców robiących zamachy. Były organizacje pomniejsze, mniej aktywne. W zasadzie chyba każda z podziemnych organizacji miała wówczas jakąś tam swoją bojówkę. No, Narodowy Związek Robotników, to już rozmawialiśmy, prawda, o walkach bratobójczych. Wiem, że Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, czyli ci socjaliści, którzy przemienili się w końcu w komunistów, czyli oni jakby ci socjaliści bez hasła niepodległości Polski, oni także mieli swoją bojówkę, tylko że one były bojówki żydowskie, anarchistyczne. Wtedy była taka zasada, że masz organizację podziemną, masz też bojówkę. Natomiast absolutnie najważniejszą, wielotysięczną organizacją, masową niemalże, była organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej.
Na czele której stał Józef Piłsudski. Czytając pańską książkę, miałem skojarzenia z interwencją Amerykanów na Bliskim Wschodzie. Bomby sypią się na głowy carskich namiestników. Garść statystyki. W 1906 roku, czyli w apogeum terroru, przeprowadzono 1245 zamachów, czyli 3 dziennie.
Trzy dziennie, tak. Trzeba, tylko ja właśnie powtórzę. 3 zamachy dziennie rzeczywiście, tylko wszystkie zamachy. Natomiast wśród nich znajdowały się wielkie akcje, jak na przykład 2 napady na pociągi, wyrzucanie bomb na posterunki policji. Ale były też zamachy małe, czyli napady na sklepy monopolowe, czy żeby zarabować pieniądze na dalszą działalność. Były drobne egzekucje stójkowych, szeregowych policjantów. Więc mówimy o 3 dziennie i o 1200 rocznie. Trzeba pamiętać, że naprawdę dużych było kilka. Natomiast skojarzenia. Działalność terrorystyczna bojówki PPS-owskiej, w zasadzie terror jest podobny niezależnie od stulecia. Terror niezależnie od rocznika, od pokolenia działa na dokładnie tych samych zasadach. Czyli ma wzbudzić strach, ma wzbudzić niepokój. Jest dokonywany przez ludzi nieposiadających dostatecznej siły zbrojnej, by podjąć otwartą wojnę. To są takie podstawowe zasady terroryzmu. To, że bojownicy islamscy mogli porwać samolot i uderzyć w World Trade Center, a nasi bojowcy rzucali paczkę dynamitu, no to jest po prostu różnica w technologii.
Ale był skuteczny, bo rosyjscy gubernatorzy Warszawy zamykali się w twierdzy w Zegrzu.
W pewnym momencie tak naprawdę eskalacja tego terroru to była właśnie połowa 1996 roku. Dosłownie 15 metrów stąd. Trzy dziewczyny rzuciły z któregoś piętra bloku bomby na generał gubernatora Skałona, który przejeżdżał karetą. Ten terror był wszędzie. Ja się dziwię, że przeciętni ludzie mogli chodzić po ulicy, nie być narażonymi na strzały.
Ceny jak z westernu, tylko że na ulicach Warszawy. Wracając do zamachu na Tolińskiej, o którym pan wspomniał, to wtedy Skałonowi nic się nie stało, ale ofiarą śmiertelną była dziewczynka, która stała w bramie.
Nie pamiętam teraz, czy śmiertelną, ale ofiarą rzeczywiście. Na pewno była trwale okaleczona. No tak, jeśli jest to pytanie o przypadkowe ofiary, tak, to ja tutaj możemy cenić tych bojowców. Doceniać to, co chcieli zrobić dla Polski czy dla sprawy robotników. Terror jest terrorem. Znów skojarzenie z bojowcami islamskimi. Terror zawsze powoduje zagrożenie powstania ofiar przypadkowych. Jeżeli ktoś rzuca bombę na zatłoczonym rynku miasta i chce zabić policmajstra, to zabije być może policmajstra, ale porani dziesiątki innych ofiar. W takim przykładem jest Faustyna Morzycka, właśnie pierwowzór siłaczki Stefana Żeromskiego. Ona była pozytywistką, tam pod wpływem wydarzeń zradykalizowała się i dokonała zamachu z kolei na ulicy Jasnej albo Mazowieckiej. I też zrzuciła bomby na jednego z policjantów, jednego z generałów policji carskiej. On także przeżył, natomiast no, krajobraz tej ulicy Jasnej, bardzo wąziutki przecież cały czas, był masakrujący. Były po prostu leżały ciała, powywracane samochody, potłuczone szyby. Morzycka ostatecznie nie wytrzymała tego, co zrobiła i popełniła samobójstwo. Więc mówiąc o tej rewolucji, wskazując na jej pozytywne strony, weźmy pod uwagę, że to jednak był terror i ginęli przypadkowi ludzie. To trzeba o tym pamiętać.
Jest taki film Krzysztofa Langa z 1995 roku, Prowokator, który pokazuje mechanizmy przygotowań do zamachu oraz grę ochrany i różne dylematy moralne zamachowców.
Moim zdaniem to trudno odpowiadać za każdego jednego bojowca. Ja myślę, że te z biegiem rewolucji, te nastroje, brutalność wchodziła w krew. Jakby jeżeli dokonujesz zamachu codziennie, no to w końcu ci wszystko jedno, kogo zabijasz. Ta skala przemocy była naprawdę przerażająca, nie poradzono sobie z nią w 20-lecie.
I stąd moje kolejne pytanie. Pozwolę sobie przytoczyć cytat z pamiętnika jednego z bojowców. Z chwilowego braku poważniejszej roboty bojowej sprzątaliśmy dwóch szpicli. Czy ówcześni rewolucjoniści mieli jakiś cel? Co im przyświecało? Czy była to tylko internacjonalistyczna walka robotników z wyzyskiem? Czy była to jednak walka o niepodległość Polski? Czy była to może walka dla samej walki? A może po prostu zemsta?
Oficjalnie dla przywódców cele były dwa. Wywalczenie niepodległości Polski i wywalczenie niepodległej Polski socjalnej. Ale to była teoria. Ponieważ doskonale zdawano sobie sprawę, że celu nie osiągną, do czego się przyznał Piłsudski, tak naprawdę realnym celem była zemsta. Była zemsta. Poprzez zemstę, przez odwet, chciano powstrzymać brutalność carską. Powstawała tak, trochę taka samonakręcająca się spirala przemocy, bo zamachy nakręcały carat, carat nakręcał zamachy. Więc to jeśli chodzi o jakby górę partyjną. Natomiast co do pojedynczych rewolucjonistów, no trudno tu wnikać w psychikę 16-17-letniego chłopca, który od 2 lat strzela i zabija. Ja myślę, że w którymś momencie jest to po prostu naturalny sposób na życie. On wie, że czymś dobrym jest zabicie Rosjanina. Czymś innym była oficjalna doktryna partii, wykładnia partii, czymś innym mentalność szeregowego obojowca.
Mówimy o rewolucji 1905-1907, ale czy były to takie sztywne ramy czasowe?
Nie, gdzie tam. W ogóle bojówka powstała w 1904 roku, pod koniec na jesieni mniej więcej, więc to już nie jest 1905 rok i to już też odpowiedź, że bezpośrednią inspiracją nie były wydarzenia Krwawej Niedzieli w Petersburgu, a na pewno nie skończyło się w 1907 roku. Co prawda Piłsudski ewakuował się do Galicji, gdzie zaczął tworzyć kolejną konspirację, której efektem były w końcu legiony i z nim pojechała większość ważniejszych bojowców. Natomiast ci, którzy pozostali... No i właśnie pytanie, czy to była jeszcze rewolucja? Bo Piłsudski wyjeżdżając, jakby rozwiązując organizację, no pozostawił w kraju setki, tysiące może ludzi z pistoletami. Co oni teraz mieli zrobić? Byli ścigani przez policję carską, bardzo skuteczną ochronę. I oni dokonywali zamachów w dalszym ciągu jakby z rozpędu. I mamy informację jeszcze, że w 1911 roku, więc już ile lat to, także dochodziło do iluś tam zamachów rocznie i to była skala w rodzaju, nie wiem, co 3 dni powiedzmy. Rewolucja oficjalnie upadła w 1907, ale jakby echa ciągnęły się jeszcze na dalej.
Czyli nie można powiedzieć, że katalizatorem w Polsce była demonstracja
na placu Grzybowskim, gdzie doszło do starć z policją?
Bezpośrednim nie, chociaż bojówka powstała tak naprawdę w 1904 roku pod koniec, natomiast pomysł tej bojówki był trochę inny, to nie miało być działania terrorystyczne. Bojówka miała być grupą robotników uzbrojonych prowizorycznie w cokolwiek, w pałki, w kije, noże, którzy mieli stanowić ochronę demonstracji robotniczych. Po prostu jeżeli Kozacy zaatakują, to się bronili. Natomiast rzeczywiście z biegiem 1905 roku i być może pod wpływem działalności rosyjskiej to zaczęło przybierać formę struktury terrorystycznej. Więc Krwawa Niedziela nie była bezpośrednią inspiracją, ale na pewno miała pewien wpływ.
W ówczesnym czasie w PPS-ie mamy pewnego rodzaju paradoks. W zarządzie mamy ludzi wykształconych, niejednokrotnie ze środowiska szlacheckiego, niezależnych finansowo. Doły partyjne to robotnicy zarabiający tyle, żeby dorobić się głodu białkowego i średniej życia 36 lat. Jednym nie zależy na eskalacji, drudzy nie mają nic do stracenia.
Dlatego góra partyjna, czyli właśnie Piłsudski i inni, którzy pochodzili ze szlachty, oni nie byli zamożni, bo to szlachta zubożała, ale jednak pieniądze mieli. Poza tym proszę pamiętać, że te wszystkie partie, one tak jak dzisiaj, posiadały swoich sympatyków, niekiedy zamożnych, oni posiadali gotówkę. Członkowie partii musieli płacić składki, więc jakby powiedzmy, że do kieszeni Piłsudskiego, czyli do oficjalnego skarbu partii, wpływały pieniądze i oni posiadali, mogli kupić drukarnię i ją drukować. Mogli spać w jakichś lokalach, wynajmować i płacić łapówki. Natomiast tak, szeregowy robotnik nie miał nic i dlatego jest to taka brutalność rewolucji, stąd napady na sklepy monopolowe. Jeżeli chłopak nie miał co zjeść, to po prostu napadał na monopolowy rosyjski, zgarniał kasę i już miał pieniądze. Więc ta granica między, wróćmy, bandytyzmem a heroizmem była bardzo płynna i każdego dnia ten człowiek był kimś trochę innym.
To dobrze, że jakiś etos panował wśród bojowców, że nie napadano na co popadnie i na kogo popadnie. Bo nie było tak jak w okupacji, że to była polska granatowa policja. Policjantami byli Rosjanie.
Tak, absolutnie Rosjanie i starano się oczywiście Rosjan. Ja też muszę przyznać, że w miarę możliwości starano się jednak pilnować, żeby nie dochodziło do samowolek, absolutnie. Za niezleconą akcję teoretycznie groziła śmierć. Rzadko wykonywano, ale teoretycznie według prawa to było zakazane.
A czy mógłby pan nam przybliżyć najsłynniejsze akcje bojowe tamtego okresu, na przykład Rogów?
Rogów był, to było mistrzostwo. W ogóle tu pojawia się bardzo, bardzo niezwykła postać, a szkoda, że zapomniano rzeczywiście, chociaż ma swoją ulicę w Warszawie, Józef Monfił-Mirecki. To był szlachcic, młody szlachcic. On miał temperament, nie wiem, komandosa, zakapiora, nie wiem, brawurowy, ale i genialny. I właśnie Monfił-Mirecki zorganizował napad na pociąg, przewożący i gotówkę rosyjską, i rosyjskich żołnierzy. Frogów się mieści pod Łodzią i przeprowadzono akcję tak niezwykle sprawnie, że uzyskano, nie pamiętam już teraz kwoty, ale wielką gotówkę.
37 tysięcy rubli.
Dokładnie. Ze strony polskiej nie padły, o ile pamiętam, żadne ofiary. Ze strony rosyjskiej padły, ale jakby nie było żadnych przypadkowych ofiar. Starano się nie strzelać, pozwolono nawet uciekać. I co więcej, akcję przeprowadziło kilkudziesięciu robotników, to się działo w nocy, którzy wrócili te ileś tam kilometrów piechotą przez lasy do Łodzi, do tego stopnia sprawnie, że o tej oświcie stanęli przy swoich warsztatach w fabrykach. Logistycznie była to akcja godna miana bitwy.
To była akcja bardzo wojskowa.
Niezwykle, bo on nie był żołnierzem. On po prostu miał jakąś intuicję, talent, ale rzeczywiście tak zorganizował i zwiad, i podzielił akcję, rolę, i zorganizował odwrót, że naprawdę ani nie wykryto sprawców, nie aresztowano żadnego zamachowców, a skutek niestety Monfił zginął na stokach wtedy.
Wysokie Mazowieckie, 500 tysięcy rubli. 10 spawiaka, akcja brawurowa, ale też bardzo spokojna.
Niezwykła akcja, kolejna z takich naprawdę szokujących, bo z innego powodu niż Rogów. Otóż akcja była taka, w którymś momencie postanowiono uwolnić skazanych na śmierć bojowców, niekoniecznie samych bojowców, więźniów spawiaka. Zorganizował akcję PPS i przeprowadzono ją w filmowy rzeczywiście sposób. Zrobiono przebierankę. Przebrano się w rosyjskie mundury. Podobno żaden z bojowców nie znał dobrze rosyjskiego, tak w miarę. I po prostu skąd wzięli jakiś powóz więzienny, podjechali do pawiaka, przedstawili się jako konwój, który ma transportować więźniów do cytadeli, żeby tam na egzekucję. Rosjanie spokojnie wydali, powóz odjechał. Akcja, jak się o tym słyszy, to nic ciekawego, ale po prostu, zobaczcie, taka cicha, niezwykle sprawna akcja. To jest niezwykłe także to, że o ile zwykle organizacje rewolucyjne się nie lubiły i zwalczały, o tyle tutaj uwolniono tych skazanych na śmierć niezależnie od preferencji politycznych.
15 sierpnia 1906 roku na terenie całego Królestwa dokonano skoordynowanej akcji
odbyło się 80 zamachów na carskich urzędników.
Krwawa środa, tak, rzeczywiście. To było, właśnie trudno powiedzieć, co było tu impulsem i kto wpadł na ten pomysł całej akcji. Ale rzeczywiście, praktycznie w całym królestwie, w jednego dnia, od rana do wieczora, no po prostu bojowcy wychodzili na ulicę i strzelali. Obyło się tutaj bez jakichś niezwykle spektakularnych akcji w rodzaju właśnie napadów na pociągi, ale faktycznie to trzeba podziwiać logistycznie. Jak to jednak wydaje się, że przy ówczesnej komunikacji trudno było się porozumieć z tymi wszystkimi bojowcami. Powiedzmy, jak Warszawa miała się porozumieć, nie wiem, z Radomiem czy z Hajnówką. A jednak udało się skoordynować. I tak, Krwawa Środa rzeczywiście wzbudziła przerażenie. No rzeczywiście generał gubernator się zamknął. Od tej pory patrole policyjne były wzmocnione patrolami wojskowymi. I ta akcja rzeczywiście zasiała strach.
W Warszawie w pewnym momencie doszło do sytuacji, gdzie nawet 40% etatów policyjnych nie było obsadzonych.
I tak, nie chcieli się pojawiać. To jest tak, to rozpoczynam książkę raportem generał gubernatora do Petersburga, rzeczywiście, który powstuje, że właśnie są regularnie, codziennie niemal wykonywane zamachy, już właśnie brakuje 60% i nikt nie chce na to miejsce jakby przyjść. Więc to, tutaj pod tym względem widzimy, że Polacy odnieśli sukces.
No i najbardziej znana akcja. Brali w niej udział czterej późniejsi premierzy oraz wódz naczelny, czyli Bezdany.
Tak, rzeczywiście bardzo głośna akcja, nazwany napad czterech premierów. No ona była głośna właśnie głównie dlatego, że wzięli udział w niej ci właśnie ludzie. Czyli Józef Piłsudski, Aleksander Prystor, Walerzy Sławek, Stanisław Wojciechowski wraz z małżonkami. To była też małżonka Piłsudskiego i nie tylko oni, było osób więcej. Akcja była tak naprawdę kopią rogowa. Miała być, czyli napad na pociąg, żeby zdobyć gotówkę. Natomiast no Józef Piłsudski być może został wielkim wodzem później, pokonując bolszewików i tak dalej. Wówczas nie był wodzem. Wówczas był teoretykiem i takim kanapowym przywódcą bojówki. On nie miał na koncie żadnego zamachu. Był szefem organizacji terrorystycznej, który nie dokonał nigdy żadnego zamachu. I trochę po to, żeby uwiarygodnić się jako szef, który też jest bojowcem, a nie tylko drukarzem robotnika, no i żeby zdobyć gotówkę oczywiście, no postanowił zorganizować zamach. Organizował go bardzo, bardzo długo i ostatecznie odniósł sukces. Tak, pieniądze zdobyto, umożliwiły te pieniądze późniejszą działalność już w Galicji, bo akcja działa się w 1908 roku, czyli w zasadzie już na konie wszystkiego. Natomiast przebieg akcji, no ja tu celowo zestawiam Rogów z Bezdanami, bo o ile właśnie akcja Monfiła Mireckiego no, była taką wzorcową akcją komandosu, po prostu brawurowa, wspaniała akcja, to tyle jak się czyta czasem o Bezdanach, to była komedia pomyłek. Ktoś usiłował wrzucić przez szybę do pociągu bombę, no ale nie mógł stłuc szyby, więc biegł wzdłuż pociągu i tłukł tą szybę patykiem. Ktoś mało kogoś nie zastrzelił, bo zgasło światło. Ktoś nie mógł wysadzić bomby, bo zamokł zapalnik. Więc ta wielka, słynna, opisywana ci nieustannie w artykułach akcja Piłsudskiego, pierwsza bojowa akcja Piłsudskiego, no była tak naprawdę porażką. On zresztą później musiał się przed jakimś sądem partyjnym tłumaczyć, czemu to tak nie wyszło.
Jakie były pana oczekiwania co do odbioru książki przez czytelników i czy zostały one spełnione?
Oczekiwań nie miałem żadnych, bo to była moja pierwsza książka, więc w ogóle nie wiedziałem, jaki jest odbiór książek przez czytelników. Nie miałem pojęcia, czego oczekiwać. Może spodziewałem się większego zarobku trochę, ale to ze strony wydawcy. Natomiast odbiór był, jestem zaskoczony, jak bardzo pozytywny i to już trochę mówiliśmy. Raz, że książka, o której mówiło się sporo, miałem sporo wywiadów, oceny były bardzo pozytywne ze wszystkich skrajnych stron politycznych i tak jak od czego rozpoczęliśmy rozmowę, przyjęło się w ten sposób, że faktycznie wreszcie przyjęło się słowo terror na to, jak walczyli Polacy na początku XX wieku o niepodległość.
Jakie są pana przemyślenia na temat roli literatury w edukowaniu czytelników na tematy historyczne i współczesne?
Umiarkowane, bo to nie są aż tak duże nakłady książek, żebyśmy mogli mówić o jakimś masowym odbiorze. To nie są czasy PRL-u, gdzie sprzedawało się 200 tysięcy książek, mówimy o, no w przypadku terrorystów było to powiedzmy 20 tysięcy. Więc myślę, że trudno mówić o wyedukowaniu mas. Natomiast, no właśnie sądząc po tym, jak rozeszło się słowo terroryzm, mam wrażenie, że pewną rolę odgrywają, tylko że chyba nie nazwałbym tego edukowaniem. Edukacja mi się kojarzy z czymś masowym.
A czy po ukazaniu się książki doszło do jakiejś debaty na temat rewolucji 1905 roku?
Nie, chociaż znaczy były bezpośrednie spotkania autorskie, pojawiały się osoby z tej i z tamtej strony, ale trudno nazwać to debatą, jakoś nie było jakiejś takiej dyskusji publicznej, powiedzmy. Natomiast co zabawne, przeraziło mnie w pewnej chwili, oddałem dokładnie książkę do druku, skończyłem. I jeździłem wieczorem po Warszawie, gdzieś w księgarni czytelnika chyba nagle patrzę i po prostu z baraniem spadłem z roweru prawie. Dokładnie w tym momencie, kiedy miałem książkę, ukazała się książka pana profesora Podkańskiego, Terroryzm jako metoda walki i tratata. Na dokładnie ten sam temat, który ja poruszyłem, tylko w formie wykładu naukowego, solidnego, uczciwego, takiego już się jest to cegła. Czyli jakby w tym samym momencie dwie osoby wpadły na ten sam pomysł, chociaż profesor z pewnością pracował dłużej nad tym do dłuższego czasu, ale jakby widocznie może to był ten moment, kiedy trzeba było zacząć mówić o tej rewolucji.
A jakie ma pan plany wydawnicze? Jak książka o kosmonautach?
Współautorka mi trochę nawala, ale jeśli książka ma się ukazać, to ukaże się, no myślę, że późną wiosną przyszłego roku. Pracuję też nawet teraz tutaj w bibliotece nad takim tematem trochę nawiązującym popularnej tematyki chłopskiej, chociaż od drugiej strony, czyli na temat emigracji chłopskiej do Ameryki, do Brazylii pod koniec XIX wieku. I ta książka także powinna się ukazać w przyszłym roku.
Czyli nie artykuł, tylko pełnowymiarowa książka. No to bardzo ciekawy temat.
To będzie, jeśli ktoś przypadkiem czytał moją książkę o małych tułaczach, to będzie w podobnej formie taka jakby literatura historyczna drogi. Podróż, podróż, podróż.
Zbliża się 20. Czas kończyć. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas na spotkanie i rozmowę ze mną.
Zawsze chętnie dla Radia Praga.
Zatem dziękuję i do widzenia.
Do widzenia, dziękuję również.
Dziękujemy panu Wojciechowi, a teraz przed nami krótki muzyczny przerywnik. A po muzycznym przerywniku Marcin Sobalski przedstawi kolejny odcinek Klubu Dziwnej Książki. Zapraszam.
Dobry wieczór, z tej strony Marcin Sobalski i zapraszam do wysłuchania drugiej odsłony cyklu Klubu Dziwnych Książek. Skoro jest to pierwszy w tym roku odcinek konkretnych rozmów o książkach, to nie mogło być inaczej i wybrałem dziś opowieść o książce, która wcale nie miała być książką, a, chwila niepewności, kalendarzem. Ale po kolei. Mamy koniec lat 70. Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Christopher Zavista z Land of Enchantment Press wpadł na pomysł wydania kalendarza łączącego rysunki i tekst twórców szeroko pojętej fantastyki. Jako rysownika wybrał Berniego Wrightsona, twórcę uznanych komiksów, w tym także tych ze scen superbohaterskich Marvela czy DC. Pozostał mu wybór pisarza. Podczas World Fantasy Convention w październiku 1979 roku, to była piąta odsłona tego konwentu, podszedł do jednego z gości specjalnych z prośbą, by właśnie ten gość napisał krótkie zdania do takiego kalendarza. Można powiedzieć, że jego wybór był jednocześnie najgorszy i najlepszy z możliwych. Tym pisarzem był bowiem Stephen King, który z jednej strony znany jest właściwie do tej pory wspierania różnych inicjatyw wydawniczych, ale także z zupełnej niezdolności do pisania zwięzłych tekstów. Na usprawiedliwienie Zavisty można powiedzieć, że ten aspekt twórczości Kinga w 1979 roku może nie był jeszcze tak oczywisty, jak jest obecnie. Mistrz horrorów miał za sobą dopiero 5 powieści. Carrie, Miasteczko Salem, Lśnienie, Bastion i Martwą Strefę. Z czego tylko Bastion był jakoś wybitnie grubym tomiszczem, choć wtedy jeszcze wydany był w mocno okrojonej wersji, bowiem King nie miał jeszcze tak ugruntowanej pozycji, by wydać tę książkę tak, jak to sobie wymyślił. Stephen King, słysząc o pomyśle na kalendarz, zapalił się do tego projektu, ale niestety jak to on, dał się ponieść historii, wykraczając znacząco poza wymyślone w pierwotnej koncepcji ramy. Jak to mówią jedni złośliwcy, King jest mistrzem wodoleństwa, jak wspominają inni malkontenci, że w końcu dostaje stawkę od słowa, więc nie opłacam się pisać zwięźle. Ja do tych wszystkich złośliwców nie należę. szczerze i wierzę, może trochę naiwnie, że King dostał zarys tego, co ma zrobić, a jego wyobraźnia potraktowała to jako punkt wyjścia i pognała z przedsięwzięciem dalej. Choć trzeba przyznać, że na swój rozwlekły sposób starał się King trzymać owych kalendarzowych reguł, tyle że robił to po swojemu. Efektem tego było to, że 4 lata później Zawista nie miał kalendarza z krótkimi notkami Kinga i rysunkami Redstona do każdego z miesięcy, jak to sobie zaplanował, a coś, co miało rozmiary krótkiej książki, ale też nie było nią do końca. King bowiem wprawdzie dał swojej wyobraźni poszaleć, ale jak już wspomniałem, pewne ramy kalendarzowe pozostawił. Jak to wyglądało? Książka ta składa się z 12 krótkich rozdziałów, z których każdy odpowiada za kolejny miesiąc w roku. Akcja każdego z tych rozdziałów toczy się jednego z dni w danym miesiącu i poszczególne teksty z początku łączą się tylko antagonistą. Nie mają spójnej narracji, protagonista pojawia się dopiero w rozdziale lipcowym. Co więcej, nawet każdy z owych rozdziałów naprawdę ciężko nazwać zamkniętą całością. Są to tylko pojedyncze sceny zabójstw. Fragmenty jakby wycięte z większej całości, której finalnie nie dostajemy. I tu dochodzimy do kluczowej kwestii, czyli mordercy. King, tworząc teksty do kalendarza, wymyślił sobie, słusznie w sumie, że najbardziej kalendarzowym potworem w kulturze jest wilkołak. W końcu przemiana tegoż monstrum pojawia się cyklicznie wedle faz księżyca. King modulował cykl księżycowy tak, by pewnie przypadała w znaczące dni w danym miesiącu. Na przykład są to walentynki, amerykański dzień niepodległości, a finał dostajemy w Sylwestra. Do tekstu, który napisał King, a właściwie do każdego z rozdziałów miesięcy, Bernie Wrightson sporządził 3 ilustracje. 2 były czarno-białe, większa z nich w książce znajdowała się na rozkładówce przed każdym z tych rozdziałów. Druga mniejsza z kolei została umieszczona na końcu każdego z tych rozdziałów. 3 ilustracja była kolorowa i znajdowała się w środku rozdziału i była otworzeniem treści kingowskiego tekstu. Całość w ten sposób skompilowanej książki obejmowała ponad 130 stron. Co zrobić więc z kalendarzem o takiej objętości, bądź z książką, która fabularnie nie spina się w całość, nie ma pełnokrwistych bohaterów, nie ma ciągłości narracyjnej, ciężko też mówić w niej o zwrotach dramaturgicznych, o jakimś takim literackim mięsie. Postanowiono więc wydać ją w wersji limitowanej dla coraz liczniejszej rzeszy fanów Mistrza Horroru. Wydano ją w 350 numerowanych i sygnowanych egzemplarzach oraz 7500 takich niepodpisanych. I tak powstał Rok Wilkołaka. Po 2 latach porzucono ekskluzywność wydania limitowanego, książka trafiła do normalnej masowej dystrybucji. Cokolwiek by nie powiedzieć, wybór Stephena Kinga na autora notek przy miesiącach sprawił, że kalendarz w formie wymyślonej przez Christophera Zawistę nie powstał, ale za to pewnie, gdyby podjął się tego zadania inny autor, sam pomysł takiego tworu pozostałby niszową ciekawostką z wczesnych lat 80., o której by wiedziało może kilkadziesiąt osób na całym świecie. Egzemplarz, który mam, został wydany przez wydawnictwo Albatros w tłumaczeniu Pauliny Reiter i jest to, co jest ważne, co za chwilę też wytłumaczę dlaczego, wydanie 2 z 2016 roku. Jak sprawuje się książka? No cóż, jeżeli nigdy w życiu nie czytaliście żadnej książki Stephena Kinga, to Rok Wilkołaka jest jedną z 4 książek Kinga, którymi pod żadnym pozorem nie zaczynacie przygód z tym autorem. Pozostałe według mnie to Colorado Kid, Oczy Smoka i Firestarter w wydaniu Phantom Press. Wśród pozostałych książek tego autora są lepsze, są gorsze, ale każda z nich ma coś w sobie, coś ciekawego, coś co może sprawić, że da się temu autorowi szansę z kolejnymi książkami. Rok Wilkołaka też ma w sobie znane kingowskie elementy. Tarker's Mill, w którym dzieje się akcja tej książki, to kolejne fikcyjne małe miasteczko w Maine wymyślone przez Kinga. Znane też choćby ze słyszenia z innych książek Mistrza z Bangor, jak chociażby Pod kopułą. Mamy też postać dziecka, która jako pierwsza dostrzega, kto jest potworem i która rozpoznaje w nim właśnie tą bestię i która z nią walczy, co jest dosyć częstym motywem powracającym w prozie Kinga. Ale z tych znanych elementów nie dostajemy pełnoprawnej powieści. To tylko zbiór scen, trochę skleconych i połączonych wspólnie na siłę tym motywem kalendarzowym. Książka ma też inny problem, związany z jej właśnie tą formą. Bernie Wrightson, twórca ilustracji do tekstu, miał bardzo trudne zadanie i o ile w czarno-białych rozkładówkach poprzedzających każdy z miesięcy wyszło mu kapitalnie. Są to znakomite rysunki, z których niemal wybucha nastrój niepokoju czy grozy. To jednak w przypadku kolorowych, jednostronicowych ilustracji poszło coś nie tak. Nie jestem w stanie rozstrzygnąć, czy to jest kwestia oryginalnego zamysłu rysownika, czy reprodukcji w moim albatrosowym wydaniu, ale bardzo wyraźny raster mi w odpowiednim odbiorze tych ilustracji najwyraźniej przeszkadza. Co więcej, Wrightson w swych kolorowych rysunkach przedstawia sceny, które opisał King. Tyle, że te rysunki są umieszczone w środku każdego rozdziału, a sceny na nich przedstawione są opisane w finałowych zdaniach każdego z nich. Dostajemy więc jakby ilustrowane spoilery tego, co nas czeka podczas dalszej lektury. Oczywiście przy składzie była to sytuacja bez dobrego rozwiązania. Gdziekolwiek te ilustracje by się w tekście nie znalazły, tak by spoilerowały treść. A bez nich Sama treść nie jest wystarczająco pełna, by tłumaczyła wydanie jej w formie książkowej. Ale to ilustracyjne spoilerowanie przez Berniego Wrightsona to i tak mały pikuś przy ilustracji Dariusza Kocurka, która zdobi wspomniane przeze mnie wcześniej drugie wydanie Albatrosa. Na niej bowiem mam pokazanego tytułowego wilkołaka z jawnym wskazaniem, któż nim jest u Kinga. I żeby nie było, w książce ta informacja podana została dopiero w rozdziale listopadowym. Na szczęście inne polskie wydania nie mają tak oczywistych wskazań co do antagonisty. Reasumując, Rok Wilkołaka to powieść dziwna, dobra dla fanów Stephena Kinga, Berniego Wrightsona lub dla miłośników nieoczywistych zabaw edytorskich. Przyjemnie by ją mieć na półce w ekskluzywnym wydaniu z twardymi okładkami, z obwolutą i barwionymi brzegami. Niekoniecznie będzie się jednak ona dobrze sprawdzała jako historia typowo literacka. Dawno temu po jej przeczytaniu oceniłem ją na 5 w 10-stopniowej skali i zdaję sobie sprawę, że ta ocena jest podwyższona przez moją sympatię do Kinga, do dziwnych książek i przez zauroczenie czarno-białymi rozkładówkami Wrightsona. Dziękuję bardzo, dobranoc. I tą kalendarzową książką rozpoczynamy rok 2025 w konkretnych rozmowach o książkach, życząc Państwu, by ten rok przyniósł nam wszystkim dużo zdrowia i spokoju, byśmy mogli cieszyć się książkami ekscytującymi, dobrymi, złymi, pouczającymi czy tylko dziwnymi. Po prostu takimi, jakie mamy ochotę w danym momencie czytać. Bo nie ma złych książek, tylko takie, które są nieodpowiednie dla nas. Czasem nieodpowiednie nigdy, a czasem nieodpowiednie tylko w danej chwili. Szczęśliwego czytelniczego nowego roku!